Witamy wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Biznes przy kawie. Jest z nami dzisiaj Artur Cichecki.
Witam wszystkich.
Artur, powiedz nam parę słów o sobie, czym się zajmujesz na co dzień, co cię pasjonuje.
Jestem trenerem personalnym od 2011 roku. Jestem również sędzią Federacji IFBB. Na co dzień prowadzę własne studio treningu personalnego 180 stopni. Prowadzę również swój catering Bonafit i jestem współtwórcą i współwłaścicielem pierwszej w Polsce aplikacji skierowanej do trenerów personalnych, które służy jako narzędzie do pracy, do kontaktu z podopiecznymi.
Myślę, że no, robisz bardzo wiele rzeczy, więc będzie o czym dzisiaj porozmawiać. Na pewno wielu trenerów personalnych będzie nas słuchać, dlatego opowiemy sobie troszeczkę, jak się branża zmienia i powiedz, jak z perspektywy trenera, który no, jest na rynku od 11 lat, to jest kupa czasu, jeszcze w tak młodej branży jak fitness, bo w zasadzie tak jest dość młoda branża u nas w kraju, jak się zmienił rynek przez te lata, kiedy ty zaczynałeś i jak jest teraz?
To znaczy trenerem personalnym jestem od dokładnie 9 lat. A przez ten czas, jak się branża zmieniła, to znaczy na pewno trzeba tutaj wspomnieć o mediach społecznościowych, nie? Kiedyś w branży, jeżeli chciało się zaistnieć, wystarczyło, że wrzucało się posty na Facebooka i one generowały takie zasięgi organiczne, których dzisiaj na pewno nie zobaczymy, tak? Dzisiaj musimy się dużo bardziej postarać o to, żeby zaistnieć w ogóle w branży. Mamy dużo więcej osób, które chcą zostać trenerami personalnymi, które pracują jako trener personalny. I myślę, że już nadszedł taki czas, że rynek zaczyna weryfikować trenerów personalnych pod względem tego, czy mają umiejętności sprzedażowe, czy mają umiejętności marketingowe i czy mają odpowiedni zakres wiedzy, bo klienci są coraz bardziej świadomi.
Myślisz, że z czego wynika to, że wielu trenerów w dalszym ciągu, myślę, że uczy się tej wiedzy merytorycznej, zapominając trochę, zaniedbując te media społecznościowe. Jak myślisz, z czego to wynika? Czy to jest może jakieś przekonanie o tym, że te media nie mają jeszcze takiego dużego znaczenia, że jesteśmy w stanie zanieść CV na siłownię, zrobić tam robotę i w zasadzie zapomnieć później, że jesteśmy trenerami? No, jak myślisz?
To znaczy, wiesz, na przykład z mojej perspektywy wygląda to tak, że mnie było bardzo ciężko przekonać 10 lat temu, powiedzmy, wstecz do tego, żeby założyć sobie profil na Facebooku. Wydawało mi się to wtedy zupełnie niepotrzebne i gdyby nie to, że założyłem własną siłownię, to do tej pory pewnie jakoś nie udzielałbym się specjalnie w mediach społecznościowych. Natomiast no jakby odzew ludzi, którzy gdzieś tam się już w jakiś sposób znali na tym, byli w mediach społecznościowych, spowodował to, że założyłem profil prywatny o nazwie siłowni, po to, żeby ludzie gdzieś tam się dowiedzieli o tej siłowni, tak? I myślę, że dziś wielu trenerów też jeszcze ma takie przekonanie, że wystarczy, nie wiem, gdzieś tam dać ogłoszenie, wystarczy być dobrym trenerem i klienci przyjdą sami. Klienci nigdy nie przychodzą do nas sami. Zwłaszcza w obecnych czasach, gdzie mamy przepełniony rynek wręcz różnego rodzaju ofertami, gdzie każdy trener w jakiś tam sposób próbuje się prześcignąć, żeby się pokazać, żeby zostać zauważonym, a zwłaszcza widoczne jest to mocno w branży fitness, gdzie mamy jakichś tam topowych trenerów, reszta trenerów gdzieś tam jest, powiedzmy, na takim średnim poziomie i właśnie wyjść ponad ten przeciętny, że tak powiem, poziom jest bardzo trudno, tak? Bo już trzeba znać te odpowiednie wszystkie metody, którymi trzeba się kierować, żeby być na topie, nie?
Myślę, że nie będę tutaj pytał, czy jest konieczność tego, żeby taki fanpage zakładać, czy działać w internecie, bo myślę, że naszym słuchaczom się to wydaje oczywiste. Kwestia jest tego właśnie, jak uderzyć w ten sposób, żeby taki trener się wybił ponad przeciętność.
To znaczy, generalnie jest tak, że ludzie boją się poddawać opinii innym ludziom i wiele rzeczy blokowanych jest przez to, że ludzie po prostu czują strach, tak? Boją się pisać odważnych postów, boją się, nie wiem, prowadzić transmisji na żywo, boją się nagrywać filmików, wiesz. Nie mówię, że koniecznym jest robienie transmisji na żywo bądź nagrywanie filmików, ale wiadomo, że są to takie relacje z ludźmi, które pokazują nas od tej strony, od takiej strony żywego człowieka. To nie jest zdjęcie, tak? Więc tutaj mamy możliwość, gdzie pokażemy się, pokażemy swoją osobowość i ten klient ma szansę nas poznać. I Co trzeba zrobić, żeby wybić się z tłumu? Myślę, że w dzisiejszych czasach właśnie najważniejsze jest to, żeby być sobą, bo dzisiaj właśnie wiele osób też, korzystając z technik sprzedażowych, zawsze powtarzam, że jest taka nadinterpretacja, że wszystko trzeba robić książkowo, tak? Zawsze wszystkie teorie, których się uczymy, czy to treningowe, czy to jeżeli chodzi o sprzedaż i marketing, muszą zostać przełożone na naszą osobę, tak? Więc są pewne schematy, które działają, natomiast te schematy, nie jest powiedziane, że nie mogą zostać poddane pewnym modyfikacjom, które pasują na przykład do naszej osobowości. I wydaje mi się, że w tym momencie właśnie największe uznanie zdobywają ludzie, którzy są autentyczni, którzy są szczerzy, którzy dają swoim odbiorcom jakąś wartość przede wszystkim, bo wiesz, prowadzenie profilu społecznościowego, tak jak powiedziałem na wykładzie, który robiłem na FIWE, nie polega na tym, że wiesz, wrzucasz fotkę na tle fajnego samochodu, tak? Bo to tak, daje zasięgi pewne i generuje większą liczbę lajków pod zdjęciem, ale jeżeli ja będę potencjalnym klientem twoim, tak, i chcę wejść zobaczyć, co Kuba robi na swoim fanpage'u i widzę, że ostatnią fotką jest zdjęcie na tle jakiegoś samochodu, no to ja nie wiem, kim ty jesteś, co ty robisz, tak? Wydaje mi się, że sprzedajesz samochody, tak? No bo wszedłem, widzę cię na tle samochodu i mogę sobie pomyśleć, jakiś dealer samochodowy, tak? Albo jakiś tam, nie wiem, model, bo jesteś fajnie ubrany, wiesz, i ja nie wiem, czym ty się zajmujesz, tak? A ja, wchodząc na profil do danej osoby, lubię wiedzieć, o czym ten profil jest, tak? Jeżeli ja zajmuję się konkretnie motywacją, ja motywuję ludzi do tego, żeby podejmowali określone działania, na których mi zależy, to u mnie wchodzisz na profil i widzisz posty typowo motywacyjne, tak? Widzisz posty związane z treningiem, związane z żywieniem. Tylko teraz na przykład na profilach społecznościowych bardziej zajmuję się konkretnie przekazywaniem jakby swoich myśli, tego, żeby ludzie nie bali się właśnie podejmować tych działań, a treści, które są związane z treningiem i z żywieniem, kierujesz do konkretnej grupy, do której zapraszam tych, którzy mnie tam gdzieś obserwują, nie? Więc myślę, że trenerzy przede wszystkim powinni się skupić na tym, żeby dawać wartość, dawać wskazówki i nie bać się też dawać wiedzy swojej za darmo, bo najpierw trzeba odpowiednio włożyć w pewien biznes, tak? A jeżeli ktoś pracuje jako trener, to też nie bójmy się tego określenia, że to jest biznes, tak? Bo ludzie boją się określenia, że trener pracuje, prowadzi treningi, ale no co, nie prowadzi biznesu, no prowadzi ten biznes, tak? Jeżeli będziemy szczerzy ze sobą i wiemy, że prowadzimy biznes, to prowadzimy biznes po to, żeby zarabiać. A jeżeli chcemy zarabiać, to musimy się nauczyć, jak to robić, wykonywać konkretne działania i mierzyć ich efekty, nie?
Właśnie wpadło mi takie pytanie do głowy, bo powiedziałeś o tym, żeby nie bać się tej kontrowersyjności, żeby nie brać tego jakby szablonowo, tych wszystkich wskazówek związanych z social mediami. I ciekawi mnie to, czego trener na pewno nie powinien zrobić lub nie powinien umieścić na takim swoim profilu, bo powiedzmy, że mamy już ten swój profil w jakimś medium społecznościowym, no i dodajemy jakieś zdjęcia, które świadczą o tym, że jesteśmy trenerem, już wiadomo, że nim jesteśmy gdzieś tam, te zdjęcia nie są przypadkowe, ale czego nie robić, co może być takim błędem, jakich postów nie dodawać i czego nie robić?
Znaczy, ja bym się wystrzegał postów, które mogą urażać czyjeś uczucia na przykład, tak? Czyjeś przekonania, wiarę. Wiesz, takich postów myślę, że ja bym nie umieszczał, tak? Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś jest homofobem, to raczej zachowałbym tą opinię dla siebie, tak? Jeżeli komuś przeszkadzają pewne rzeczy, nie musi od razu wychodzić z tym na swoim profilu społecznościowym, bo nie wie, jacy ludzie są jego klientami, tak? Przynajmniej no, nie jest jeszcze w pełni świadomy, jeżeli dopiero zaczyna prowadzić swój profil. Myślę, że też na pewno wystrzegałbym się hejtowania, tak? Czyli wyrażania takich mega negatywnych opinii na temat rzeczy, o których nie mamy odpowiedniej wiedzy, nie? Bo bardzo często dzieje się w ten sposób, że ludzie komentują coś, bo wiesz, nawet nie chodzi o samo umieszczenie postów, tylko jako trener chciałbym, żeby ludzie przekazywali, trenerzy, żeby przekazywali raczej pozytywne wartości, a te negatywne gdzieś, żeby one jakby się nie pojawiały. Więc jeżeli trener będzie hejtował coś w komentarzach, tak, to wiadomo, że jeżeli hejtuje jedną osobę, to prawdopodobnie może też spotkać to kolejne osoby. I to wywołuje jakby u czytelników tego trenera negatywne odczucia, tak? I teraz tak, może trafić, że wiele osób się z tym trenerem zgodzi, ale może też się zdarzyć taka sytuacja, że większa ilość osób się z tym nie zgodzi, tak? I to jest takie pewne ryzyko. Ja bym raczej ograniczał tego typu posty i nie przekazywałbym negatywnych opinii.
A co może wyróżnić takiego trenera? Co może jak on może się wyróżnić? Bo ja na przykład patrzę, rozmawiam z trenerami, patrzę na ich fanpage i widzę w kółko praktycznie to samo. Widzę zdjęcie z siłowni podpisane, że dzisiaj zrobiłem biceps. Czasami zdarzy się właśnie takie zdjęcie przy jakimś samochodzie. No i gdzieś tam zdjęcie jakiegoś posiłku może też wleci. No to na pewno nie wyróżnia. Gdzieś tam, jeżeli ktoś ogarnia płatne reklamy, to może być fajnie, bo gdzieś tam ruszy to w którąś stronę. Natomiast tak ogólnie czymś, jakimś wyróżnikiem, który można sobie znaleźć, gdybyś miał polecić takiemu trenerowi, czym to mogłoby być?
Jest taka jedna bardzo ważna rzecz i to jest trafne pytanie, bo chciałbym na ten temat dosyć sporo powiedzieć. Jest jedna taka najważniejsza rzecz, którą widzę u trenerów personalnych. Dla trenerów personalnych oni są najważniejsi na świecie, tak? I wchodząc na profil przeciętnego trenera personalnego, trener personalny pokazuje, co on robi, jaki to on nie jest zajebisty i tak dalej, nie? Natomiast wiesz, mało kto się interesuje tym, że na twoim profilu są ludzie, tak? I to dla nich ty jesteś, wiesz, i ty musisz im coś dawać, tak? Dawać im jakieś wskazówki, zainteresować się, co u nich słychać, co u nich się dzieje, jakie mają problemy i szukać rozwiązań na ich problemy, a nie na swoje, tak? Wiesz, o co chodzi? I to jest właśnie ta różnica, że wchodząc na profile, każdy trener, który ma już tam, nie wiem, powiedzmy 5000 lajków, on się już uważa jak gwiazdor, wiesz, on się czuje jak gwiazda, że jego ludzie obserwują, że on ma 500 lajków pod komentarzem, pod postem i on już jest celebrytą, wiesz, i on już uważa, że wszystkich będzie interesowało to, że on był na wakacjach, to, że on sobie kupił nowe auto, wiesz, przedstawiają się jako ludzi sukcesu, a tak naprawdę, wiesz, mają zakredytowane mieszkania, samochody, wiesz, w leasingach i tak dalej, tak naprawdę zero własnych środków, zero tak naprawdę jakichś klientów przy współpracy online, zapierdalają od rana do wieczora, wiesz, przez 12 godzin i oni uważają, że są ludźmi sukcesu, tak? Więc to jest podstawowy, podstawowy błąd trenera personalnego, że za dużo myśli o sobie, tak? I za dużo chce pokazać tego, co on robi, a za mało interesuje się swoją społecznością ludzi, którzy do niego przyszli, bo oczekiwali od niego, że da im jakąś wartość, nie?
No, myślę, że to jest bardzo dobrze streszczone i oddaje pewne realia. No jednak fitness jest taką branżą, gdzie wygląd ma duże znaczenie i przyciąga też osoby, które są niejako próżne, może niekoniecznie w negatywnym sensie, ale jednak każdy z nas gdzieś zwraca uwagę na ten wygląd jednak. No ale gdzie jest ta granica, gdzie możemy dojść i nie przekroczyć jej, nie stać się takimi narcyzami, a jednocześnie zainteresować sobą ludzi? Co można przedstawić w takim poście, jeżeli już trzymamy się tych social mediów?
Przede wszystkim tak, też trzeba zrozumieć to, że jeżeli trenerem personalnym jest osoba, która również startuje w zawodach i ma formę taką typowo sceniczną, to wiemy, że dla niektórych ludzi taka forma wydaje się nieosiągalna. I też jako trener personalny, który startuje w zawodach, nie powinniśmy się trzymać kurczowo tylko zdjęć, które właśnie uwzględniają naszą sylwetkę, tak? I uwzględniają to, że my jesteśmy w super formie. Bo wiesz, jakie panuje przekonanie. Nawet jeżeli ktoś wypracuje super świetną sylwetkę naturalnie, to w oczach przeciętnego Kowalskiego on jest i tak nasterydowany, nie?
Tak.
I nieważne, że ktoś ciężko na to pracował przez 10-12 lat, przychodzi Janusz i mówi, jakbym brał sterydy, to też bym tak wyglądał, nie? No i to jest takie pewnego rodzaju stereotyp, który już dzisiaj naprawdę często jest błędnie postrzegany, bo dużo ludzi już ćwiczy w sposób naturalny, coraz więcej sylwetek jest, wiesz, naprawdę fajnie zrobionych. Natomiast jeżeli trener chce dać człowiekowi jakąś wartość, to na przykład może zastosować post typu, słuchaj, Przez 4 miesiące robiłem klatę w ten sposób, a słuchajcie, dzisiaj mam dla Was ciekawy patent. Ostatnio zmieniłem ćwiczenia, pokażę Wam jakie i dały mi takie i takie efekty, no nie? Chcecie, to wypróbujcie. Dla ludzi to już jest coś, co nie mogą wykorzystać, tak? Mhm. Na przykład o diecie tłuszczowej sądzę to i to, natomiast w moim przekonaniu lepsza jest dieta zbilansowana, dlatego że, i dajemy konkretne przykłady, nie? Mhm. Możemy też zastosować na przykład, ułożyć dla człowieka, który chce pójść na siłownię, trening, full body workout, tak? Układamy, wrzucamy do siebie na profil i ktoś, kto do nas wchodzi, może ten trening wykorzystać dla siebie, tak? Możemy ułożyć przykładowy jadłospis jakiś. To jest naprawdę milion rzeczy, które ludzie by od nas chcieli i mało tego, jako trenerzy personalni, my sami mamy podane na tacy, czego ludzie od nas oczekują, bo klienci przychodzą do nas z konkretnymi pytaniami, więc my możemy to przełożyć na nasze portale społecznościowe i tam możemy im udzielać porad, nie?
Myślę, że to jest wiedza warta miliony, tak naprawdę, ponieważ podałeś główną drogę schematu, którym można iść tworząc całe social media. W zasadzie tutaj ograniczyłbym się do Facebooka, bo on ma pewien sposób wyrażania, pewien język, który jest inny na przykład od Instagrama czy jakichś innych mediów. Instagram jest trochę krótszy, na Facebooku możemy sobie pozwolić na po prostu na dłuższe wypowiedzi. Ale fajnie, na pewno wiele to powiedziało trenerom, jak te posty układać. Ty trenerów uczysz marketingu, sprzedaży, takiego kompleksowego know-how, że tak to mogę określić. I chciałbym się dowiedzieć od Ciebie, jakie problemy ma taki współczesny trener personalny. Możesz powiedzieć to na przykładzie jakoś swoich klientów, może trenerów, albo po prostu trenerów, których znasz. Jakie są ich najczęstsze problemy?
Wiesz co, ja przeprowadziłem przed targami FIWE taką ankietę, którą wypełniło dosyć duża liczba trenerów personalnych. I jakby ta ankieta odzwierciedliła te rzeczy, o których właśnie chciałem powiedzieć wszystkim trenerom personalnym. Mianowicie, po pierwsze, duża liczba trenerów personalnych ma za niskie zarobki, tak? I im się to nie podoba. Chcą to zmienić. W teorii chcą to zmienić, bo z tego co wiem, mają niskie zarobki, chcą to zmienić, ale nic z tym nie robią, więc to jest problem. No bo jeżeli chcemy zmienić te zarobki, to musimy albo więcej pracować, albo podnieść stawki, albo znaleźć inne rozwiązania, które wygenerują nam większy dochód, tak? Takim częstym problemem trenera personalnego jest to, że jeżeli już ma jakąś określoną liczbę klientów, bo są jakby dwie skrajności. Jedni trenerzy mają bardzo dużą liczbę klientów, inni nie mają ich prawie wcale. I ci, którzy mają małą liczbę klientów, nie potrafią podjąć odpowiednich działań, nie potrafią jakby zapoznać się z wiedzą, którą muszą posiadać, żeby mieć większą liczbę klientów. Nie? I na przykład w tym podcaście, jeżeli zastosują te wskazówki, to ja praktycznie jestem przekonany, że w przeciągu kilku miesięcy zaczną zdobywać nowych klientów, no nie? A teraz skupiając się na tych trenerach, którzy mają dużą liczbę klientów, możemy wyszczególnić takie problemy jak na przykład brak organizacji swojej pracy, czyli na przykład katalogowanie klientów. Tworzymy foldery na komputerze, musimy wysyłać maile, dostajemy wiadomości przez Messengera, dostajemy SMS-y, dostajemy coś na WhatsAppie, więc musimy korzystać z wielu różnych aplikacji, z wielu różnych komunikatorów, żeby się porozumiewać z klientem, a często to powoduje jakieś nieporozumienia, bo klient nam napisał SMS-a, my ostatnią wiadomość widzieliśmy w Messengerze, później nie ma składu i ładu ta cała nasza komunikacja i jesteśmy w stanie albo o czymś zapomnieć, albo coś przeoczyć, wiesz, mało tego, na przykład mi się zdarzyła taka akcja ostatnio, po raz kolejny zresztą, że musiałem sformatować komputer, tak? Wgrał mi się jakiś wirus, nie mogłem odpalić komputera i musiałem sformatować. Na szczęście obecnie wszystkich klientów mam, wiesz, w aplikacji i mam to online, tak? Więc to mi nigdy nie zginie, ale jeżeli bym miał tak jak kiedyś podopiecznych na komputerze w swoich folderach, gdzie tam rozpisuję diety i treningi, no to wszystko by mi się pokasowało i nie miałbym tej historii, nie?
Myślę, że taki brak organizacji jest wręcz niebezpieczny. Powiedziałbym, że musem jest posiadać taki coś takiego kompleksowego, gdzie mamy to wszystko, ponieważ trener, tak jak wcześniej rozmawialiśmy tutaj przed podcastem, ma pewne powtarzalne czynności, głównie we współpracach online. wiadomym jest, że dążymy do tego, żeby tych współprac online było więcej, żebyśmy też mieli więcej czasu, nie musieć być cały czas na siłowni, tylko gdzieś tam zarabiać nawet z drugiego końca na ziemi, znaczy drugiego końca świata, tak? I po prostu chciałbym, żebyś trochę opowiedział o tej aplikacji, do czego się to może przydać, jakie ma możliwości, dlaczego trener powinien z niej zacząć korzystać. Sam stworzyłeś tą aplikację, tak? TrainTop jest to bardzo fajny pomysł, projekt, który mi się podoba i chciałbym się trochę więcej na ten temat dowiedzieć.
To znaczy może tak, opowiem Ci w ogóle historię powstania tej aplikacji, którą jakby szczegółowo opisuję w książce, ale wywodzi się to stąd, że na początku chciałem stworzyć jakby prostą aplikację dla siebie, bo nie ogarniałem już liczby klientów, która do mnie napływała, tak? I pisząc każdego dnia plany treningowe i diety, zauważyłem, że są naprawdę powtarzalne rzeczy, których nie muszę robić kilka razy, bo gdybym miał jakiś system, który mi w tym pomaga, to po prostu bym klikał i to by się działo jakby samo, tak? I w 2016 roku, kiedy wpadłem na pomysł w ogóle stworzenia takiej aplikacji, a wpadłem na ten pomysł z tego względu, że widziałem właśnie te powtarzalne rzeczy, wiedziałem, że dla dietetyków już jest ileś tam programów, które pomagają układać diety dla swoich klientów i nawet tam ich katalogować i tak dalej. Stwierdziłem, że no musi być jakiś program dla trenerów personalnych, no bo przecież trenerów personalnych już jest niesamowicie duża liczba, tak? Co się okazało, jak zacząłem szperać w internecie, okazało się, że nie ma żadnego programu jeszcze wtedy. W 2016 roku, kiedy wiesz, ta liczba trenerów cały czas rosła, no stwierdziłem, że to jest niemożliwe, żeby nie było. Zacząłem się pytać znajomych, robiłem, wiesz, wywiady środowiskowe, czy na pewno dobrze szukam i czy na pewno nie ma żadnego programu. Jak zacząłem rozmawiać, to każdy pracował w ten sam sposób, co ja, wiesz. Foldery na komputerze, w Wordzie jakiś tam ładny sobie szablon tworzymy, wiesz, planu żywieniowego i planu treningowego, tak? I ćwiczenia musimy sobie sztuka po sztuce wklepywać. No jak gdzieś tam mamy jakieś szablony porobione, już full body workout czy coś, to możemy przesłać klientowi, tak? Ale nie było w ogóle programu, który przyspieszy naszą robotę. No ja sobie na przykład nie wyobrażałem, że mając 50 klientów miesięcznie, ja muszę szukać po mailach, co oni do mnie piszą, w którym momencie, czy oni mi przesłali raporty. I wiesz, często była taka sytuacja, która jest właśnie głównym problemem zakończenia współpracy. Ja zapominam o tym, że klient ma mi przesłać raport. Przy takiej dużej liczbie klientów, i zwłaszcza, że zajmujemy się, wiesz, różnymi rzeczami też, klient sam z siebie nie wysyła tego raportu i ta współpraca w taki naturalny sposób umiera, nie? A nie chcemy, żeby umierała, bo to jest też problem trenera, że skupia się na tym, żeby pozyskiwać też nowych klientów, tak? A nie skupia się na tym, żeby utrzymać obecnych klientów, nie? A my dzięki aplikacji możemy właśnie przedłużać tą współpracę i utrzymywać obecnych klientów i dawać im jakby lepszą jakość usługi, poświęcając na to zdecydowanie mniej czasu, nie? Wiesz, jak pokazałem na targach, że potrafię ułożyć dietę i plan treningowy w mniej niż 5 minut, no to wiesz, to ludzie byli zdziwieni, nie? Bo jeżeli o tym mówiłem im, no to każdy kiwał głową i mówił, tak, jasne, nie? Ale kiedy zobaczyli na własne oczy, że ja usiadłem i zrobiłem dietę dosłownie w 1,5 minuty i ułożyłem plan treningowy w, nie wiem, w 3 minuty, tak? No to ludzie byli w szoku i wiesz, i widzą, że to faktycznie jest przydatne, tak? I teraz przekonać trenera, żeby ze swoich tych takich folderów, ze swoich wordów, poświęcił jeden dzień na to, żeby zapoznać się z aplikacją, wprowadzić wszystkich klientów i mieć później dużo więcej czasu wolnego dla siebie, jest niesamowicie ciężko, co mi się wydaje mega dziwne, bo jeżeli ja dostałbym takie narzędzie do przetestowania, to z chęcią bym usiadł, przetestował, jeżeli bym faktycznie odczuł, że to mi poprawia komfort pracy, tak, przyspiesza, no to na pewno bym z tego korzystał, tak?
Powiedziałeś tutaj o takiej rzeczy jak zdobywanie nowych klientów i myślę, że dopóki nie mamy mocnych kanałów sprzedażowych, w które gdzieś tam inwestujemy, to taki początkujący trener bardzo mało tych nowych klientów pozyskuje, a właśnie kluczem będzie tu utrzymanie ich i myślę, że Twoja aplikacja właśnie TrainTop w dużej mierze w tym pomaga i właśnie chciałbym tutaj nakreślić to, że wiele osób gdzieś tam w biznesie, nawet tych, którzy są dłużej, zauważyłem, że oni czasami nie tworzą nawet bazy klientów. Nie mówię w zwykłym Wordzie, w żadnym programie nie odzywają się do tych klientów, których już czasami nawet w trakcie współpracy się zdarza, to już jest hardcore, ale gdzieś tam po zakończeniu współpracy nie odzywają się do nich. TrainTop umożliwia to, że TrainTop, tak? Umożliwia to, że po prostu jakby do tych klientów cały czas mamy z nimi kontakt, cały czas możemy się do nich odezwać, oni do nas, tak? Na tej zasadzie to działa, rozumiem.
Tak, jeżeli nie odepniemy, klienta, to cały czas go mamy w swojej bazie, tak? Nawet jeżeli odepniemy klienta, to wystarczy napisać do administracji, żeby usunęli, ale jeżeli nie odpinamy tego klienta, on cały czas jest w naszej bazie, mamy do niego adres mailowy, mamy do niego numer telefonu, zawsze możemy do niego wysłać wiadomość, tak?
I też tam widziałem, że co 7 lub 14 dni gdzieś tam jest wysyłana prośba o raport, co uważam, że jest już takim wyższym poziomem, że tak powiem, tutaj biznesu, bo to już nie jest tylko to, że szybciej układamy te plany, tylko to już jest wręcz troszeczkę, można mówić tutaj o automatyzacji gdzieś biznesu, więc myślę, że to jest bardzo fajna opcja i zachęcamy do zapoznania się z tą aplikacją. Powiedz mi, bo to jest jakby, nie myślałeś o czymś takim, że kiedy już tych planów treningowych, żywieniowych musiałeś robić dużo, narosło tych klientów, żeby gdzieś tam zatrudnić dla siebie, dla tych właśnie klientów trenera lub dietetyka, którzy pracowaliby jakoś dla ciebie, czy raczej nie chciałeś odchodzić od tej tradycyjnej formy?
Wiesz co, w studio współpracuję z trenerami, którzy pracują stacjonarnie i którzy widzę, jak pracują z klientem, tak? To są też ludzie, z którymi jakby ja kiedyś tam trenowałem, ludzie, którzy gdzieś tam mają podobne podejście do człowieka jak ja, tak, mają różne specjalizacje, ale mamy podobne podejście do ludzi, tak, więc ja im ufam. Tutaj pod tym kątem troszeczkę brakowało mi zaufania do ludzi, że będzie to dobrze wykonane, tak, i wolałem stworzyć program, który przyspieszy moją pracę zdecydowanie i pozostać przy tym temacie. Wolę po prostu, jeżeli sam układam, to jestem pewien, że to jest zrobione tak, jak ja chcę. Wiem, że to biznesowo nie jest do końca dobre podejście, bo wiem, że też trzeba delegować pewne rzeczy, ale to, co chcę delegować, to deleguję, tak, i przerzucam to na inne osoby. Natomiast tutaj wolałem stworzyć narzędzie, które pozwoli mi w łatwy i szybki sposób, wiesz, układać plany treningowe i diety i mieć kontakt z tymi klientami. Więc dla mnie, powiem ci, jest to przyjemne, bo mogę pracować tak jak do tej pory z ludźmi, tak, mierzyć ich postępy, a równocześnie jakby przechodzę do drugiej swojej gałęzi biznesu, czyli do aplikacji, gdzie cały czas mogę patrzeć i pilnować rozwoju tej aplikacji, nie?
Fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Wiesz co, początkujący trenerzy mają przed sobą know-how do nauczenia się tak naprawdę, bo wiedza merytoryczna jest dostępna w dość łatwy sposób, nie oszukujmy się, szkoleń też zaczyna być coraz więcej, ja uważam, że jest ich jeszcze troszeczkę mało, ale rynek się rozwija, natomiast jakbyś miał dać 5 rad początkującym trenerom, co byś powiedział, tak całościowo, holistycznie, te 5, powiedzmy jakieś 5 rad od Artura?
Po pierwsze, na pewno nie zatrzymywać się na jednym podstawowym szkoleniu, bo tak naprawdę kurs trenera personalnego jest to dopiero początek drogi, którą musi przebyć trener personalny, żeby tak pełnoprawnie nazwać się trenerem personalnym. To jest pierwsza moja taka rada, nie przestawać się uczyć i rozwijać, nie? Cały czas się szkolić, próbować też, jakby można to już uznać za drugą poradę, że próbować różnych jakby odnóg prowadzenia treningów personalnych, pracy z klientem i tak dalej, bo może się okazać, że nam lepiej się pracuje z klientami, którzy przychodzą do nas po trening funkcjonalny, tak? Wybrać sobie jakąś swoją specjalizację i też jakby najpierw przejść przez różne tematy, zobaczyć, co nas interesuje, tak? I zobaczyć, w czym się czujemy dobrze, co nam dobrze wychodzi i czy klienci są zadowoleni z tego, co robimy dla nich, nie?
Super.
Bo wiele osób jakby skupia się na wszystkim i tak naprawdę nie jest dobra w niczym, nie? Ja na przykład wybrałem sobie kształtowanie sylwetki, tak? I ja jestem pewien, że jeżeli ktoś do mnie przyjdzie, to ja nauczę go poprawnej techniki ćwiczeń, zwrócę uwagę na proporcje sylwetki i będę w stanie ją dopracować, tak? Na tyle, na ile pozwala mi budowa danego człowieka, będę w stanie poprawić mięśniowo proporcje sylwetki, wiesz? A dużo ludzi się bierze tak, a to za przygotowanie motoryczne, a to za treningi siłowe, a to za sylwetkę, a to za coś, wiesz? I tak naprawdę no, nie są w niczym po prostu najlepsi, tak? Trzecia rada to myślę, że oprócz tego, że musimy posiadać dużą wiedzę merytoryczną w zakresie treningu, żywienia, tak, i dziedzin pochodnych, to musimy też zacząć sobie uświadamiać, że musimy też dobrze się sprzedać, tak? Musimy potrafić się sprzedawać, potrafić sprzedawać swoje usługi, potrafić budować markę osobistą i przede wszystkim zadbać o odpowiednią promocję, nie? Mhm. Czwarta rzecz to zastanowić się też nad tym, co będziemy robić w przyszłości, bo musimy sobie też zadać pytanie, czy do końca życia chcemy być trenerem personalnym, nie? Mhm. I już gdzieś tam w głowie mieć jakiś plan awaryjny, co jeśli ta praca przestanie sprawiać mi przyjemność, albo wiesz, wpadnę w rutynę, będzie, nie wiem, przytrafi się jakieś wypalenie zawodowe, czy złapę na przykład kontuzję taką, która mi nie uniemożliwi tą pracę, nie? Bo wiesz, nie oszukujmy się, ktoś, nie daj Boże, będzie miał jakiś wypadek, będzie miał coś z nogą i tak dalej, no już nie będzie w stanie tak efektywnie prowadzić treningów personalnych, więc trzeba się zastanowić, co dalej, tak? Jakiś mieć plan awaryjny na to wszystko. Piąta rzecz, to będzie już tak trochę bardziej przyziemnie, ale myślę, że trenerzy zapominają często o tym, że do tej pory warto mieć swoją stronę internetową, nie? Bo wiele osób uważa, że wystarczą tylko profile na Instagramie i na Facebooku. Niektórzy jeszcze wierzą w moc YouTube'a, ale zapominają cały czas o tym, że strona internetowa to jest podstawowa sprawa, od której najpierw trzeba zaczynać, nie?
Super. Ja tak samo też pozwolę sobie powiedzieć, tutaj stronę internetową miałem od początku i uważałem, że jest to naprawdę ważna rzecz. I szóstym punktem jest posiadanie aplikacji TrainTop.
Tak, dokładnie.
Poruszyłeś tutaj dwa takie tematy, których ja się też, że tak powiem, kurczowo trzymam, gdy trenerów gdzieś tam, powiedzmy, że daję im swoje wskazówki, to jest znalezienie swojej niszy właśnie w byciu trenerem, i jak i również dodatkowe źródła dochodu. To są dwa takie filary, które my na pewno znamy i są już tak dla nas oklepane, ale trenerzy jeszcze jednak nie do końca ogarniają te tematy. Powiedzieliśmy sobie o tej niszy i powiedziałeś, że trzeba próbować wszystkiego i myślę, że to jest odpowiedź na to pytanie, jak tą niszę znaleźć. Próbuj, co ci się spodoba. A druga rzecz to są te dodatkowe źródła dochodu. Ty jesteś, że tak powiem, multibiznesmenem, bo wielu jeszcze tutaj paru rzeczy nie powiedzieliśmy o tobie, no ale już wiemy, że masz tą aplikację TrainTop, zajmujesz się też innymi rzeczami, masz książkę swoją napisaną za sobą, więc powiedz mi, te dodatkowe źródła dochodu, czym mogą być jakby, znaczy nie czym mogą być, bardziej gdzie trener ich powinien poszukiwać, tych dodatkowych źródeł dochodu, z czego on jeszcze może zarobić, bo taki trener z rocznym stażem, myślę, że on do tej pory zrobił troszkę treningów, współpracuje czasami online, no ale na tym się kończy, nie ma tam tych dodatkowych źródeł, powiedz nam, gdzie jest ten szeroki ocean.
To znaczy tak, jeżeli ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę, to warto, aby się skupił konkretnie na prowadzeniu treningów personalnych na przykład. Jeżeli chodzi o jakby dodatkowe źródła dochodów, to można zauważyć, że ostatnio popularnym produktem jest e-book, tak? Takie produkty cyfrowe są o tyle dobre, bo inwestujemy w nie raz i później nie generuje to nam jakichś dodatkowych kosztów utrzymania, tak? I możemy na tym zarabiać wielokrotnie i tak naprawdę w nieskończoność, bo czy dzisiaj mojego e-booka ktoś kupi, czy za 2 lata, to on po prostu jest, tak? On wisi na mojej stronie i każdy w dowolnym momencie może sobie, wiesz, go zakupić. I to jest fajne, że ja zajmuję się już czymś innym, tak? A jeszcze z tych starych produktów na przykład generuję jakiś tam pieniążek. I te dodatkowe produkty, właśnie ja teraz osobiście raczej w stacjonarne biznesy nie będę wchodził. Będę raczej skupiał się na byciu w internecie, na tworzeniu produktów cyfrowych, na tym, żeby gromadzić swoją społeczność i myślę, że to jest fajne. Natomiast jeżeli chodzi o dodatkowy produkt, to tak jak powiedziałeś, napisałem własną książkę i uważam też, że to jest fajny produkt, a poza tym wiesz, no dla mnie to była taka satysfakcja, nie? Mieć swoją, tak jak właśnie wszedłeś do mnie i zobaczyłeś książkę i mówisz, że własna książka na półce to jest coś fajnego, nie? I właśnie do tego dążyłem, żeby wiesz, postawić sobie ją i żeby zobaczyć, że dałem radę to zrobić, nie? Bo jednak wbrew pozorom tak, napisanie książki ludziom się wydaje, że to jest takie nieosiągalne, że to jest coś mega skomplikowanego, natomiast w praktyce po prostu siadasz i piszesz, nie? Siadasz i piszesz i tylko trzeba mieć w sobie tą konsekwencję, żeby jak zaczynasz, to kończysz, tak? I mi to troszeczkę dłużej zajęło niż myślałem, bo miałem tam pewną przerwę w pisaniu, bo skupiałem się na innych rzeczach, ale usiadłem i to dokończyłem, tak?
Super. Wiesz co, posiadanie własnej książki jest czymś dużym, na pewno. Zaznaczmy to, że nie jest niczym trudnym. Jeżeli ktoś ma jakiś zasób wiedzy i chce w jakiś sposób też się wyrazić, to na pewno powinien siąść do takiej książki i wyrazić siebie, ponieważ panuje jakieś tam przekonanie tutaj u nas często spotykane, że to jest dla jakichś pisarzy, to jest dla jakichś wielkich ludzi. Einstein to może pisać książki, a nie jakiś tam Janek, kurde, z Raciborza. A tak naprawdę, jeżeli mamy o czym pisać, to przecież możemy to zrobić. Jeżeli ktoś będzie chciał jakichś szczegółów, jak, gdzie wydać to do Artura, proszę sobie napisać. Tym się nie będziemy teraz zajmować, ale opowiedz troszkę o swojej książce. Dlaczego ją napisałeś? O czym ona jest? Jaką wartość wniesie czytelnikowi?
To znaczy, książka jest skierowana głównie do przyszłych trenerów personalnych, do osób, które chcą zostać dopiero trenerami personalnymi, bądź trenerzy, którzy dopiero zaczynają właśnie swoją przygodę, tak? Albo trenerzy, którzy już jakiś czas pracują z klientami, ale nie mają właśnie, nie czują się zadowoleni ze swoich wyników, tak? I tutaj jakby w najprostszy możliwy sposób chciałem opisać swoją drogę, swoje doświadczenia i dać kilka takich podstawowych wskazówek. Wiesz, książka nie jest odkryciem Ameryki, tak? Wiele rzeczy już gdzieś tam zostało powiedziane, natomiast ja, bazując na swoich doświadczeniach, chciałem jakby skomentować pewne sytuacje, tak? Czy to przy prowadzeniu siłowni, jak wygląda prowadzenie siłowni, jak wygląda prowadzenie studia treningu personalnego, jak wygląda ocena zawodników z perspektywy sędziego, też się chciałem tym podzielić, bo wiele ludzi ma błędne jakby wyobrażenia o ocenie zawodników, wiesz, czasami mówią, że te wyniki są ustawione i tak dalej. Chciałem po prostu rozwiać pewne wątpliwości, które gdzieś tam się pojawiają i to nie jest moja jakby opinia osoby, która gdzieś tam o tym słyszała, czytała czy coś, tylko po prostu w tym jest, tak? Z doświadczenia daję też tam wskazówki dotyczące tego, na przykład jak się promować bezpłatnie, tak? Jak wykorzystać bezpłatne kanały promocyjne, bo wiele osób nie docenia na przykład najprostszych takich rzeczy, nie? Mm-hmm. Wiesz, rozmawiałem z trenerami, w ostatnim czasie przerobiłem chyba rozmowy z ponad 100 trenerów personalnych w Polsce i nie wiem, no ja sobie nie wyobrażam, że mało kto z nich wrzucił ogłoszenie na Elixa, nie? Pomimo tego, że widzę na Elixie bardzo dużo ogłoszeń trenerów personalnych, to z tymi, z którymi rozmawiałem, którzy wydają się już w miarę rozpoznawalni, oni takich rzeczy nie robią, nie? Mhm. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Ja na przykład zaczynając swoją przygodę z pracą w tym zawodzie, wrzuciłem na regionalny portal ogłoszeń, tak? Jestem trenerem personalnym, mam takie i takie usługi, takie ceny i zapraszam, tak? Wrzuciłem na Elixa zwykłe po prostu bezpłatne ogłoszenie. Wtedy jeszcze się chyba tak nie płaciło za Elixa. Mhm. Wrzuciłem bezpłatne ogłoszenie i stąd też miałem jakichś klientów, nie? I nie wydałem na to złotówki.
No tak, powiem szczerze, gdzieś tam też po rozmowach z trenerami głównie, ja takie przeświadczenie usłyszałem, które mnie bardzo zdziwiło, bo mi nawet to nie wpadło do głowy. Przysięgam, no nie wpadłoby mi to do głowy, że klient z Elixa jest gorszy, czy klient z jakiegoś tam portalu jest gorszy. No ja myślę, że umieszczanie takich ogłoszeń jest super, ponieważ jedno podstawowe kryterium, one są świetnie wypozycjonowane. Wy nie musicie płacić za pozycjonowanie swojej strony. Ktoś wchodzi w Google, wpisuje trener personalny Bydgoszcz, wchodzi na Elixa i ty tam jesteś. To jest świetna forma promocji, więc nie wiem, czy spotkałeś się właśnie z takim czymś, że ten klient, nie wiem, jest jakiś taki biedniejszy, bo szuka w Google'ach, a nie na przykład w, nie wiem, w hotelu.
Nie, ja wiesz co, nie spotkałem się z takim przeświadczeniem, że klient za Elixa jest gorszy. Moim zdaniem to jest troszeczkę takie zbyt wysokie ego trenerów personalnych, że się wstydzą dać ogłoszenie bezpłatne, nie?
Albo tak.
Wiesz, chyba bardziej w tą stronę bym to odebrał. Bo trenerzy uważają, że oni są już, mówię, no tak jak wspomniałem wcześniej, no nie chcę tutaj wszystkich trenerów wrzucić teraz do jednego worka, ale no patrząc na profile i patrząc na to, co się dzieje, rozmawiając też z wieloma trenerami, mam takie wrażenie, że każdy trener jest najbardziej zajebisty na świecie i on jest najlepszy, nie potrzebuje współpracy, wiesz. Spotykam się z wieloma takimi trenerami, którzy na przykład nie podejmują współpracy z innym trenerem, bo nie wiem, bo zabierze im klientów, bo jest konkurencją i tak dalej. Często konkurencja właśnie i nawiązywanie współpracy nawet z potencjalną konkurencją wiąże się z tym, że obydwie strony zyskują. Wiesz, co chodzi? A wśród trenerów personalnych nie ma takiego przekonania. Każdy musi na swoje, wiesz, bo zabierzesz mi klientów, bo będziesz bardziej popularny, bo będziesz bardziej zajebisty ode mnie, bo masz większą rzeszę fanów, tak?
Tak. Właśnie ja się zastanawiam, dlaczego jest tyle hejtu w branży fitness i też mógłbyś mi na to pytanie ze swojej perspektywy odpowiedzieć, ponieważ gdzieś tam w branży szkoleniowej już nie widzę takiego hejtu. Tam jest bardziej ta otwartość na współpracę, może dlatego, że nie jest to tak personalne, ponieważ mamy przed sobą tam jakąś firmę szkoleniową, a to nie jest stricte osoba, tak? A tutaj odbieramy to jako podświadomie może, że ten jest lepszy od nas, nie mam pojęcia, z czego to wynika. Jak myślisz, ten hejt, skąd to się może brać u nas właśnie w branży, bo jest to na pewno widoczne.
Skąd się może brać? Nie wiem, myślę właśnie z takiego zarozumialstwa ludzkiego, wiesz, i z tego, że każdy myśli, że jest najmądrzejszy, nie? Myślę, że no świeża sytuacja, też miałem przykład, że udostępniłem pewien post, wiesz, i udostępniłem go w dobrej wierze, no, ale pod postem, który udostępniłem, nagle zaczęła się fala krytyki, jak ktoś może prosić o pomoc, nie? Bo jemu się nie należy i tak dalej. Chodziło o post związany ze zbiórką tam pieniędzy dla jednej osoby, która wyjeżdża na zawody za granicę. I co najlepsze, wiesz, wypowiedziały się same osoby związane właśnie z branżą fitness, ze sportem, utytułowani zawodnicy, których poziom jakby jako człowieka oceniałem zdecydowanie wyżej. Poziom taki myśleniowy, wiesz, mentalny, że po prostu mają bardziej otwarte umysły, mają szerszą skalę myślenia i widzenia pewnych rzeczy. I to pokazało jedną rzecz, że tak jak wiele się mówi, że sport łączy, no to sport połączył, ale połączył raczej w hejcie, nie? Niż w tym pozytywnym aspekcie. I skąd to się bierze, powiem ci szczerze, że ciężko stwierdzić, bo hejt, no jak wiesz, jest obecny w każdej branży, w każdej jakby społeczności, na każdej platformie, tak? Na jednej jest tego hejtu więcej, na przykład na YouTubie, na Facebooku już troszeczkę mniej, nie? Bo na YouTubie możemy sobie założyć lewe konto, nie ma obrazka ten i tam wszyscy walą jak popadnie. Na Facebooku już robimy to personalnie, tak? Czyli ja chcę wyrazić swoją opinię i powiem ci, że w życiu zdarzyło mi się tak krytycznie podejść tylko do kilku rzeczy, nie? Naprawdę udzieliłem się może w trzech, czterech sytuacjach, gdzie coś mi nie pasowało i po prostu tak mnie to ruszało, że musiałem o tym powiedzieć, nie? Ale też starałem się w jakiś konstruktywny sposób się wypowiadać i też najpierw zawsze nabywam odpowiednią wiedzę, dlaczego taka sytuacja się dzieje, nie? Ja nie rozumiem hejtu, który bierze się skądś, gdzieś tam w głowach, gdzie ludzie sobie tworzą takie nieprawdziwe historie, nie? I wiesz, tutaj na przykład Adrian zbierał kasę, ma ciężką sytuację, bo mu się tam wydarzyło kilka rzeczy po drodze i nagle ludzie zaczynają komentować i to falą, wiesz o co chodzi, kilkadziesiąt komentarzy falą leci, a nikt z tych kilkudziesięciu osób nawet nie zadzwonił do niego i się nie zapytał, halo Adrian, siemasz, dlaczego wynika taka sytuacja, co jest grane, wiesz o co chodzi? Tylko nie, każdy od razu jechał z błotem i nikt się nie dowiadywał, więc myślę, że właśnie branża fitness jest o tyle specyficzna, że tutaj pojawia się troszeczkę taki, jak ja to mówię, show business, wiesz o co chodzi, że tutaj każdy uważa, że już jest celebrytą, wiesz, ludzie chcą z nimi robić zdjęcia, to i już zaczyna być taki, wiesz, to ego zaczyna rosnąć, budować się i myślę, że później gdzieś tam, wiesz, powstaje takie coś, dlaczego on ma, jak ja muszę na to ciężko pracować, wiesz o co chodzi? Ja nie mogę poprosić kogoś, stary, wrzuć mi na przykład, bo ty masz fajne zasięgi, no nie, znamy się, wrzuć mi logo TrainTopu, żeby moja aplikacja była popularniejsza, wiesz o co chodzi? No a ktoś powie, kurwa, no to ja mu płacę 1000 zł, wiesz o co chodzi, a on mu wrzuci za darmo, dlaczego mu się to należy, wiesz o co chodzi? Tylko na przykład nikt nie zdaje sobie sprawy, że wcześniej tej osobie mogłem pomóc w czymś, tak?
No właśnie. Może ten wygląd, który w sportach sylwetkowych ma tak duże znaczenie, wręcz najważniejsze, gdzieś tam wypacza to. Oczywiście nie obrażając, bo szanuję bardzo kulturystykę i sporty sylwetkowe. Wymaga to wielu wyrzeczeń, tak jak też dzisiaj rozmawialiśmy. Właśnie ten ukryty fakt, który gdzieś tam przed nami utaiłeś, to jest to, że jesteś sędzią zawodów sylwetkowych. I powiedz nam, skąd pomysł? Właśnie oceniania tych sylwetek, bo pomagasz w ich budowaniu z świetnymi wynikami, natomiast tutaj ocena na takich profesjonalnych zawodach to też jest, powiedzmy, bagaż wiedzy nowy do przerobienia jakiś tam.
To znaczy, wiesz, ja na przykład nigdy nie szukałem drogi do tego, żeby być najlepszym zawodnikiem sportów sylwetkowych. Ja wystartowałem w zawodach po to głównie, żeby nabyć doświadczenie, zobaczyć, jak to jest od kuchni, jak to jest startować w zawodach, jakie trzeba procesy przejść w przygotowaniach, żeby stanąć na scenie, tak? I ja chciałem tego uczyć innych ludzi, więc musiałem sam najpierw przejść tą drogę. Przynajmniej tak mi się wydawało, że ja muszę to zrobić, tak? I fajne, to było dla mnie super doświadczenie pod kątem na przykład organizacji w moim życiu, nie? Bo trzymanie diety, trzymanie takiego reżimu, który towarzyszy przygotowaniom do zawodów, w ogóle, wiesz, zupełnie inaczej ukształtowało moje życie, wiesz. To zmieniło całkowicie moje życie, pozwoliło mi na to, żeby być konsekwentnym, żeby kończyć to, co zaczynam, żeby ułożyć sobie jakiś plan dnia, żeby ułożyć sobie plan tygodnia, wiesz, to musisz mieć przygotowane wszystko, tak? Każdy posiłek musisz mieć wcześniej przygotowany, no nie możesz czegoś zaniedbać, bo może ci nie starczyć czasu w ciągu dnia, a chcesz wykonać całą robotę na 100%. I jakby sędziowanie było też takim nabywaniem kolejnych doświadczeń, nabywaniem nowej wiedzy, jakby, wiesz, uświadamianiem sobie pewnych rzeczy i też taką praktyką, która pozwala mi na szybsze wyłapywanie mankamentów w danych sylwetkach, tak? Więc jeżeli przychodzi do mnie jakaś osoba, to jestem w stanie szybciej zauważyć pewne rzeczy, które muszę zauważać na zawodach podczas sędziowania, wiesz. Tutaj też bym chciał wspomnieć o takim fakcie, że sędziując zawody zza stolika, mamy zupełnie inne odczucia co do zawodników i zupełnie inaczej potrafimy ocenić daną sylwetkę, niż stojąc gdzieś z boku z kolegami i obserwując zawody tak na luzie, no nie? A bierze się to na pewno stąd, że oglądając zawody z boku, my nie jesteśmy skupieni na tych zawodnikach w 100%, bo tu nas ktoś szturcha, tu ktoś przechodzi, tutaj sobie coś tam opowiadamy i tak dalej. I może się wydawać, że na przykład w końcowej fazie zawodów, czyli na przykład zawodnicy stoją już tylko przodem, zawodnik z trzeciego miejsca nagle nam się wydaje, że powinien być na pierwszym, nie? Natomiast wiesz, siedząc w panelu sędziowskim, gdzie ci zawodnicy są dosłownie kawałek od nas, mamy 100% uwagi na zawodnikach, nie? Wiesz, masz 30 osób do oceny na przykład, musisz wybrać 15, to musi być mega duże skupienie i mega szybka obserwacja i analiza, tak? Więc tutaj nie ma prawa cię coś rozpraszać z boku, nie? I wtedy te wyniki mogą być inne niż stojąc z boku, dlatego że wyłapujesz każdy najmniejszy szczegół, nie? I widzisz w każdej pozie danego zawodnika i na przykład przodem jest lepszy, ale w pozostałych pozach już jest gorszy, więc wygrywa tylko pozą przodem, ale trzema innymi przegrywa, wiesz? I to ocena, na ocenę wpływa bardzo wiele rzeczy, w tym nawet słabe pozowanie, wiesz? Zawodnicy sobie nie zdają sprawy z tego, jak ważne jest pozowanie i jeszcze dziś bardzo mnie dziwi, że zawodnik, który wychodzi na Mistrzostwa Polski, nie potrafi poprawnie pozować, wiesz, to jest dla mnie niesamowite wręcz, mając tylu trenerów do dyspozycji, zawodnik wydaje kilkadziesiąt tysięcy na przygotowanie się do zawodów, poświęca masę czasu i nie potrafi zadbać o to, żeby ktoś go nauczył poprawnie pozować, wiesz. Ja na przykład teraz już staram się nie szykować zawodników do zawodów, bo nie mam jakby odpowiedniej ilości czasu, który mogę im poświęcić, ale cały czas się zajmuję na przykład konsultacjami związanymi z pozowaniem, z prezencją sceniczną, pomagam zawodnikom układać układy dowolne i na tym bym się chciał skupić, na takim ostatnim szlifie, no nie? I myślę, że wielu zawodnikom tego ostatniego szlifu brakuje, przez co są oceniani niżej, tak? Bo umówmy się, ocena zawodnika na scenie, to jest naprawdę wiele różnych czynników i musi to być pozowanie, musi to być pewność siebie, musi to być uśmiech, muszą to być odpowiednie proporcje, musi to być odpowiednia forma startowa, odpowiednie odwodnienie, wiesz, tego jest masa i naprawdę w kilka sekund znaleźć te wszystkie elementy i połączyć w jedną całość, to nie jest prosta sprawa. Jeżeli komuś się wydaje, że to jest prosta sprawa, to niech sobie na zawodach usiądzie z karteczką, niech spisze sobie listę zawodników i niech testowo spróbuje sobie wytypować miejsca i niech zobaczy, czy jest tak łatwo, nie? Jak masz dosłownie 5 czy 10 sekund na cenę zawodników, nie?
Ja jako też trener personalny tak szczerze, zupełnie szczerze, gdybym miał przed sobą zawodników sportów sylwetkowych, a wiem jak potrafią wyglądać, bo również miałem klientów, których przygotowywałem do zawodów, szczerze mówiąc, na pierwszy rzut oka taki laik może w ogóle nie zobaczyć różnicy w takich zawodnikach. Na pewno wiele o tym powiesz w książce, ale co dla kogoś, kto chciałby się na przykład przygotować do takich zawodów, bo może nie do trenerów, którzy chcą przygotowywać, a bardziej do kogoś, kto sam się chce przygotować do takich zawodów, na co powinien zwrócić uwagę, tak powiedzmy, w tych trzech słowach? No.
Przede wszystkim, wiesz co, nie uważam, że ktoś, kto, nie wiem, ćwiczy rok czy dwa lata, powinien szykować formę od razu z myślą, że i jedzie na zawody. To jest taki błąd, który obserwujesz, że ludzie przychodzą do mnie, mają już tam jakąś masę mięśniową wypracowaną, ale mówią do mnie, przygotuj mnie na zawody, nie? Ja wtedy odpowiadam, że możemy zrobić redukcję, tak? Możemy zająć się tym procesem przygotowania jak najlepszej formy, ale to, czy pójdziesz na zawody, to określimy wtedy, kiedy tą formę zrobisz, tak? Bo jeżeli forma będzie na tyle słaba, że wyjdziesz po to, żeby wyjść, to nie ma to zbyt większego sensu, nie? Tak, ja na przykład zawsze jak współpracowałem z ludźmi, to nie zajmowałem się tylko tymi, którzy mają super predyspozycje, tylko tymi, którzy nie mają. Też, jeżeli chcieli wyjść na scenę, to ja im tłumaczyłem wyraźnie, że nie masz odpowiednich proporcji, możesz zrobić formę startową, wyjść na scenę, ale nie spodziewaj się, że będziesz mistrzem świata od razu, nie? Wiesz, jeżeli będziesz ostatni, to musisz się z tym pogodzić. To jest rywalizacja, to jest ocena i ty się tej ocenie poddajesz na własne życzenie. I ja za to nie będę odpowiadał. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby tą formę wypracować jak najlepszą, ale to już jest, wiesz, pewnych rzeczy się po prostu w tej dyscyplinie akurat nie przeskoczy, nie?
Tak, potencjalny zawodnik, taki potencjalny klient gdzieś tam w branży fitness ma pewne swoje oczekiwania. Powiedz mi, co twoim zdaniem, czego dzisiaj od trenera oczekuje od nas klient, a możesz również wspomnieć o tym, czego oczekiwał kiedyś i czego oczekuje dzisiaj, bo ludzie jak to ludzie zmieniają się wraz z czasami, a czasy również się zmieniają i myślę, że właśnie tak jak powiedziałeś, w tej branży fitness mocno się zmieniły przez te lata warunki i standardy, więc czego dzisiaj właśnie ten klient oczekuje? No i oczekiwał kiedyś.
To znaczy tak, no kiedyś, dawno, dawno temu to trening personalny kojarzył się z czymś takim ekskluzywnym, tak, że to musi bardzo dużo kosztować, że stać tylko nieliczne osoby na trenera personalnego. I jak ktoś mówił, że chodzi do trenera personalnego, to wydawało się, jakby płacił tam miliony, nie? To na pewno to się zmieniło, że teraz ten trener personalny jest łatwiej dostępny dla każdego, tak, że jest naprawdę już, szczerze powiedziawszy, masa ludzi korzysta z trenerów personalnych i teraz jeżeli osoby są w jakikolwiek sposób świadome, to mało kto idzie na siłownię, nie podejmując w pierwszej kolejności współpracy z trenerem personalnym, nie? I kiedyś ci ludzie nie byli świadomi, że praca trenera personalnego jest tak ważna. Wydawało im się, że to wszystko jest proste i mogą sami sobie poradzić, nie? Tak było kiedyś. Dzisiaj ludzie już są bardziej świadomi, wiedzą, że po poradę specjalistyczne idzie się do specjalisty, po prostu się nie kombinuje samemu, tak? Więc jeżeli ludzie są bardziej świadomi, to korzystają z usług trenera personalnego. I teraz kiedyś klienci wymagali być może mniej od trenerów personalnych, bo nie byli też świadomi, nie? Dziś wymagają większego zakresu wiedzy, ale przede wszystkim to, co wymagają, to jest konkretny efekt, nie? I o tym nie możemy zapominać, bo każdy klient przychodzi po efekt, tak? I jeżeli zależy mu na modelowaniu sylwetki, tak, to my nie powinniśmy, wiesz, wprowadzać go w świat treningów funkcjonalnych i robić tego przez pół roku, tak? Bo jeżeli ktoś chce poprawić sylwetkę, a jest, powiedzmy sobie tak, przyzwoicie sprawny fizycznie, ma zachowaną tą podstawową mobilność, to tego klienta nie będzie interesowało, czy on zrobi szpagat za 3 miesiące, nie? Wiesz, to jest niepotrzebne mu. Jego interesuje, czy mu się poprawia sylwetka, więc musimy przede wszystkim, jako trenerzy, musimy słuchać tego, czego oczekuje od nas klient i spełniać jego oczekiwania. I to jest najważniejsze, nie?
Okej. Okay. To jest bardzo, bardzo fajny trop. W połączeniu z wiedzą, której możemy użyć, to myślę, że to jest ten punkt, w który trafiamy. I tak, wspomnieliśmy troszeczkę właśnie o twoich biznesach. Masz własne studio fitness, o tym dzisiaj wiele nie mówiliśmy. Powiedz, czy twoim zdaniem warto je zakładać? Myślę, że powiesz, że tak, bo sam je masz. Ale chciałbym, żebyś gdzieś tam rozszerzył ten temat.
To znaczy, ja ci mogę tak tylko porównać temat związany, bo to, czy warto, to jest kwestia też wiele czynników na to wpływa, tak? Czy warto, czy nie warto. Natomiast ja ci mogę powiedzieć z perspektywy osoby, która prowadziła własną siłownię przez 6 lat i teraz prowadzi przez 2 lata własne studio treningu personalnego. Jestem po prostu. Nie zarabiam mniej, a mam więcej wolnego czasu, więc wiesz, dla mnie warto było otworzyć studio treningu personalnego i wbrew pozorom zmniejszyć jakby skalę biznesu, zwiększając zarobki, więc dla mnie to był strzał w dziesiątkę, zwłaszcza, że powstawało coraz więcej konkurencji w związku z nowymi siłowniami i stwierdziłem, że ja nie będę z tym walczył, nie? Ja stanąłem przed wyborem, albo remontuję lokal i wkładam w niego kasę, albo tą kasę poświęcę na zainwestowanie w studio treningu personalnego, nie? I stwierdziłem, że wybór jest dla mnie prosty, nie? I po kalkulacjach, i po świadomości tego, że jakby rodzaj mojej pracy się troszeczkę zmieni, klient się troszeczkę zmieni, tak? Profil klienta będzie inny, to wiedziałem, że tutaj przychodzę, wiesz, do pracy, mam ustalony grafik, przychodzę na 5, na 8 treningów, na 10, na ile sobie, wiesz, ustalę. Teraz na przykład, wiesz, ustalam sobie tylko 5 do 6 treningów dziennie i resztę dnia mam wolną. I mogę poświęcić ten czas na pracę przy aplikacji, na pracę przy cateringu, wiesz, czy na przykład na czytanie książek, tak? Na siłowni musiałem siedzieć od rana do wieczora. Jeżeli postawiłem tam kogoś, to wiadomo, że już ludzie, którzy przychodzili po to, bo ja tam byłem, tak? No to już przestali przychodzić. Więc to też, no, na siłowni jest człowiek, on tworzy klimat, tak jak w każdym miejscu. I jeżeli mnie tam nie ma, zostawiam tam ludzi, to już nie jest ten sam klimat, tak? I wydaje mi się, że jeżeli ktoś na przykład rozkminia, czy otworzyć siłownię, czy studio treningu personalnego, to uważam, że zdecydowanie studio treningu personalnego, bo pracujesz tylko wtedy, kiedy masz klientów. I ustawiasz sobie pod siebie grafik, i możesz pracować od 6 rano do 14 i cię nie ma później, nie?
To, co powinniśmy powiedzieć tutaj o studiu treningu personalnego, to to, że na pewno masz za sobą wiele doświadczeń, bo prowadziłeś tą siłownię długo, później dopiero założyłeś to studio, prowadzisz je teraz 2 lata. To jest kupa czasu, kupa doświadczeń, więc tak naprawdę osoba początkująca, myślę, że tutaj nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, nie powinna się za takie studio brać. Co sądzisz o tym?
Wiesz co, osoba początkująca myślę, że nie, natomiast jeżeli ma odpowiednią wiedzę i ma kogoś, kto pomoże, wiesz, te rzeczy zrealizować, to na pewno może oszczędzić kupę kasy, nie? Wiesz, teraz na przykład pisał do mnie taki chłopak, który potrzebuje konsultacji, bo chce otworzyć własne studio treningu personalnego, nie? I widząc to, co on chce zrobić, to ja go mogę uchronić przed tym, żeby nie wydawał zbędnej kasy, tak? Bo naprawdę można zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych przy otwieraniu studio. Można nie kupować zbędnego sprzętu, który nam nie będzie potrzebny do niczego, tylko będzie ładnie wyglądał. Więc jeżeli ma się taką osobę, która pomoże ci, wiesz, ograniczyć koszty, wybrać lokal, wybrać lokalizację, nawet zbadać rynek i stwierdzić, czy takie studio się tak w teorii chociaż przyjmie, tak, w okolicy, to już jest bardzo dużo, nie? Więc ta osoba początkująca na pewno nie powinna się brać, jeżeli nie jest przygotowana na te rzeczy.
Super, super. No to na pewno się z tym też zgadzam. Druga rzecz związana ze studiem treningu personalnego to jest pozyskiwanie klientów, natomiast lokalnie. Właściwie w mniejszych miejscowościach, tutaj Piotrków nie jest też taką dużą miejscowością, ja aktualnie mieszkam w Chrzanowie, też nie jest to duża miejscowość. Jak pozyskujesz klientów lokalnie tutaj u siebie? Bo rozumiem, że jesteś gdzieś tam zakorzeniony w właściwie w kulturze Piotrkowa gdzieś tam, w takim układzie.
No wiesz co, ja od urodzenia mieszkam w Piotrkowie, więc no jakaś tam liczba osób mnie zna. Ale pierwszych moich klientów, tak jak ci mówię, ja gromadziłem na siłowni i to w sumie wyszło z przypadku, bo ludzie zaczęli po prostu pytać się mnie, czy nie potrenuję z nimi, tak? I stawki były, wiesz, no 3 razy niższe niż w tej chwili mam, tak? To było kiedyś. I kiedyś tego nie traktowałem jako główny dochód. To był dla mnie dodatek, bo i tak prowadziłem siłownię, więc siedziałem na siłowni, więc mogłem z ludźmi przy okazji ćwiczyć, tak? Teraz zmieniłem to na ten główny profil, wiesz, po prostu zmieniłem profil biznesu. Jak pozyskiwać klientów lokalnie? No przede wszystkim trzeba się pokazać, tak? Trzeba do tych ludzi wyjść i oni muszą zobaczyć, że ty jesteś, tak? Że jest taka osoba jak Artur Cichecki i wiesz, brałem udział w jakiegoś różnego rodzaju zawodach, na przykład w wyciskaniu sztangi, tak? Gdzieś tam nie jest to kształtowanie sylwetki, ale jest to związane z treningiem, z aktywnością. I to, że mi się tam udało raz czy dwa razy zawody jakieś wygrać w wyciskaniu sztangi, gdzie było tam, wiesz, 5 osób, to nie jest ważne, tak? Ale ważne jest to, że ci ludzie o mnie usłyszeli. I wiesz, i ludzie się nawet na przykład wstydzą, tak? Bo startują 3 osoby, ja nie będę startować. No dlaczego? Przecież wiesz, ty idziesz sprawdzić siebie, tak? Naprawdę chcesz zobaczyć swój wynik. Jeżeli będziesz pierwszą osobą, nawet na 3 osoby, napiszą o tobie w gazecie, czy powiedzą o tobie w radiu, no to to jest dla ciebie zajebista promocja. I czy ktoś ma się wstydzić tego, że ma możliwość się wypromować za darmo zupełnie, tak? Ma możliwość się pokazać swoim potencjalnym klientom? No myślę, że nie. I właśnie to jest to, o czym wspomniałem wcześniej. Ludzie się boją poddać opinii, bo coś zrobią i ludzie ich skrytykują. Wiesz, o co chodzi? A ja z tym kurde zawzięcie walczę, nie? Nie można się bać, wiesz, podejmować decyzji. Jak masz ochotę na coś zrobić, oczywiście wszystko w granicach rozsądku, bo nie będziemy, wiesz, chodzić z karabinem i zabijać ludzi, ale jeżeli ktoś ma ochotę coś zrobić, to musi to zrobić po prostu i nie może patrzeć na to, że ludzie będą go krytykować. Każdy będzie krytykował i wiesz, czy to w rodzinie, czy to wśród znajomych, czy to tam wśród konkurencji, zawsze znajdzie się osoba, której nie będzie pasowało to, co ty robisz, nie?
Jasne, zwłaszcza jak robisz to lepiej.
A jeszcze dodam tylko, że wiesz, jak pozyskasz pierwszych klientów, właśnie poprzez to, że się pokazujesz, gdzieś tam zobaczą cię, to już ci pierwsi klienci, jak zrobisz dobrą robotę z nimi, oni zaczną cię polecać, tak? Jeżeli jakaś dziewczyna przy tobie schudnie kilkanaście kilogramów, znajomi zaczną się pytać, gdzie ona ćwiczy, z kim to zrobiła i tak dalej, nie? I wiesz, i wtedy już leci, nie? Taśmowo.
No tak, jak zaczynałeś, to gdzieś tam to się rozkręciło i co byś powiedział sobie 10 lat temu? Myślę, że w kwestii biznesu, ale w kwestii takiego życiowego podejścia do pewnych spraw, bo każdy z nas ma inny charakter, ale popełniamy gdzieś tam podobne błędy, tak mi się wydaje.
Wiesz co, na pewno ostatnio zrozumiałem, że nie można bać się podejmować odważnych decyzji, nie można bać się ufać takiej swojej intuicji, wiesz. Kiedyś raczej starałem się myśleć bardziej rozsądnie niż kierować się intuicją. Dziś często kieruję się intuicją bardziej niż rozsądkiem, wiesz. I żyje mi się dużo lepiej. Nie boję się podejmować decyzji i chciałbym sobie właśnie powiedzieć 10 lat temu, żeby nie bać się czyjejś opinii. To chyba jest najważniejsze, co bym chciał ludziom przekazać, wiesz? Nie bać się działać, dlatego że zostaniecie ocenieni, no nie? Nawet jak nie będziecie działać, to i tak jesteście oceniani cały czas. I wiesz, jeżeli no, ktoś się schowa, tak, w swoim pokoiku i będzie siedział tam i nie będzie się pokazywał światu, to być może nikt go nie skrytykuje, bo nikt go nie będzie znał, nikt nie będzie wiedział, co ta osoba robi, tak? I ja bym sobie 10 lat temu powiedział, żeby się właśnie nie bać, nie? Nie bać się poddać tej ocenie, bo to, że ludzie coś na twój temat gadają, to jest ich gadanie i to jest ich problem, nie? Nie mój. Więc na pewno 10 lat temu chciałbym poczuć tą odwagę i tą siłę, którą teraz w sobie mam, nie?
No myślę, że ktoś, kto jest gdzieś tam dłużej w branży, to ma takie okresy hejtu za sobą przy każdym większym projekcie, a później to już tylko się ciągnie i trzeba z tym jakoś żyć. Natomiast właśnie chciałbym się dowiedzieć od ciebie, jak ty taką pierwszą falę hejtu swojego przeżyłeś, a możesz też przytoczyć, może pocieszymy tu kogoś, że wszystko jest do przezwyciężenia gdzieś tam, właśnie jakbyś powiedział coś.
Wiesz co, jeżeli chodzi o hejt, to ja i tak mam takie doświadczenia życiowe bardzo mocno związane z hejtem, bo wiesz, bo generalnie tak, że ja w klasie, wiesz, jak chodziłem do podstawówki i tak dalej, byłem strasznie mały, nie? Ja byłem niski, niższy od innych i wiesz, hejt jakby mnie dotykał od samego początku, nie? Wiesz, tu się śmiali, że mały, tu, że odstające uszy, tu, że coś tam, wiesz... I to wszystko mnie jakby dotykało, nie? I myślę, że dlatego tak późno zrozumiałem, że mam to wszystko w dupie, no nie? Bo gdzieś te sytuacje z przeszłości miały na mnie wpływ, nie? I gdzieś to się tam w głowie zakorzeniło i ja byłem przeważnie taką osobą, która jest duszą towarzystwa, wiesz? Potrafiłem pajacować, potrafiłem gdzieś tam ludzi zabawić, nie? I wiesz, I w pewnym momencie gdzieś te chyba sytuacje właśnie z życia, wiesz, jako dzieciak, tak mi się zakotwiczyły w głowie, że gdzieś tam zawsze miałem taki dystans, że bałem się wyjść do ludzi, bałem się coś powiedzieć, bo to, bo tamto, bo mnie zaraz, wiesz, pocisną, nie? Wiesz, o co chodzi? I pomimo tego, że wewnętrznie nie czułem tego strachu, to nie chciałem się temu poddawać, wiesz, o co chodzi? Nie chciałem czuć tego dyskomfortu, tak? Że wiedziałem, że nic się szczególnego nie stanie, ale jednak nie chciałem czuć tego uczucia. I wiesz, jakby internetowy hejt sięgnął mnie, no powiem ci, że nie miałem takich ludzi, którzy mnie tak mocno cisną, wiesz, nie miałem jakichś grup, które mnie hejtują i tak dalej, natomiast no pojawiały się takie negatywne komentarze. Ja jestem zwolennikiem zasady, że moje profile społecznościowe to jest moje podwórko, tak, ja tam rządzę. Jeżeli ktoś mnie hejtuje, to ja go po prostu wypieprzam, nie? Ja nie pozwalam sobie na to, żeby tam panowała negatywna atmosfera. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, to może, wiesz, napisać do mnie wiadomość prywatną, może do mnie zadzwonić i powiedzieć, o co mu chodzi, nie? Natomiast jeżeli chodzi o publiczne wyrażanie takich opinii, nie jestem zwolennikiem i nie pozwalam sobie na swoim podwórku, wiesz, psocić, nie?
No super, myślę, że to jest dobrze streszczone. Po prostu się tym nie przejmować. Wiadomo, że nie zawsze to jest łatwe, bo gdzieś tam ze swoimi projektami często wiążemy jakieś emocje, chcemy, żeby się to podobało, czasami za bardzo, więc odrzućmy, myślę, takie przeświadczenie i po prostu róbmy swoje, nie? Tak bym to określił. No i myślę, że to na dzisiaj będzie wszystko. Fajnie sobie pogadaliśmy, streściłeś wiele tematów, myślę, też się rozjaśniło początkującym trenerom, tym, którzy chcą dopiero nimi zostać, albo jakimiś tam gdzieś wypalonymi wilkami, którzy tak. Już zapomnieli, jak to fajnie kiedyś było, a teraz to już przychodzą z taką smutną miną na treningi.
Właśnie dla tych, których zjada rutyna, właśnie trzeba też odświeżać swoje jakby horyzonty, dlatego, że w pewnym momencie się pojawia coś takiego, że już ta praca nas tak może nie cieszyć, nie? I wtedy musimy szukać nowych rozwiązań, tak? Ja jakby jestem zdania tego, że trzeba zawsze jeszcze belek wyżej, nie? Trzeba jeszcze belek wyżej, jeszcze belek wyżej i wiesz, tak jak kiedyś na przykład to ja się uczyłem od innych trenerów, później ja trenowałem z ludźmi, później ja zacząłem uczyć ludzi, jak można zostać trenerem personalnym, a teraz chciałbym właśnie nauczać ludzi, jak sobie w tym biznesie poradzić, nie? Jak przetrwać właśnie takie sytuacje, gdzie gdzieś tam hejt doskwiera, czy ludzie potrafią, boją się podejmować decyzji, czy otwierają własne studio i tak dalej. I to jest ten mój szczebelek wyżej, gdzie dalej będę pracował z ludźmi, wiesz, ale już na innym szczeblu, tak? Więc myślę, że materiał naprawdę super, dzisiaj bardzo fajny. Super.
No, zainteresowanych odsyłamy do po pierwsze książki Artura, po drugie do jego social mediów, po trzecie do TrainTop i myślę, że dzisiaj na tym zakończymy. Dzięki, Artur.
Dzięki również za przyjazd, bardzo fajna rozmowa.